10 minut jeszcze, jak była reanimacja, pojawiło się, nie wiem, z 200 osób, a wszyscy chcieli się pożegnać, uściskać ojca. Pojawił się zakład pogrzebowy, żeby ojca zabrać, ale po prostu nie byliśmy go w stanie oddać. Żegnaliśmy się całą noc. Jak ten pogrzeb się skończył, jeszcze pojechałem coś tam zawieść. Jadę w Poznaniu i chciałem zadzwonić, zapytać ojca, jak ten pogrzeb wyszedł. Tak jak go zaszeptałem, jak ta lednica wyszła, ojcze. Oczywiście zbędne pytanie, bo wiedziałem, że będzie kazek, było cudownie. Ludzie fantastyczni, zrobiliście super robotę.
Prowadź mnie, ojca Jana Góry.
To były olbrzymie relacje ludzi, dla których był ojcem. Dla mnie to był ojciec.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Myślę, że kluczem do zrozumienia mnie samego i tego, co robię, jest sam Chrystus. Moje powołanie, moje działania. Bez Chrystusa mój entuzjazm jest śmieszny i nie bardzo wiadomo by było, czego czy kogo dotyczy.
Szymon Róg.
21 grudnia minie pierwsza rocznica śmierci ojca Jana. Kiedy się poznaliście?
Oj, trochę lat temu, to przez wspólnych znajomych z Bydgoszczy. Jeszcze wiele lat wcześniej jeździłem na wielkie spotkania młodych w czerwcu. To są największe spotkania młodych
na
świecie, bez udziału papieża. Tak. Rok w rok jeździłem jako młody gimnazjalista, później licealista, ale dzięki przyjaciołom lednicy tu z Bydgoszczy miałem okazję poznać ojca Jana również bliżej. Najpierw to było w ośrodku Najamnej. To jest drugi poligon duszpasterski ojca Jana, jak to ojciec Jan określał. To jest wioska pod Tarnowem, prawie 700 km stąd. Tam później na tej Jamnej, kilka lat później poznałem dziewczynę, aktualnie narzeczoną, w przyszłym roku będziemy ślubować, która mieszka 7 km od siebie, a musieliśmy tam pojechać. Ojciec Jan musiał nas zabrać, mnie tutaj z Bydgoszczy, moją narzeczoną z Łuchowa, żebyśmy tam 700 km dalej mogli się poznać. Podobną historię ma moja siostra, która też również aktualnego narzeczonego również poznała na Jamnej, mimo że ona z Bydgoszczy, on z Białegostoku.
A tam na Jamną jeździliście na rekolekcje?
Na rekolekcje w ciągu roku. Jamna to jest ośrodek duszpasterski założony po Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie. W 1991 roku ojciec Jan Góra, będąc jednym z organizatorów ówczesnych Światowych Dni Młodzieży, przecież napisał też słowa do hymnu Abba Ojcze. Ojciec Jan znalazł ten teren, Dominikanie dostali we władanie, tam powstawała taka wioska na wzór wioski Teze we Francji, a tutaj Teze polskie, tak jak ojciec Jan wielokrotnie powtarzał. Jeździcie na Teze do Francji, gdzieś po świecie, a my tutaj macie Teze, to jest nasze polskie Teze. I jeździliśmy na rekolekcje, jeździmy dalej na rekolekcje, mimo że ojca Jana nie ma, tam dalej ten duch ojca Jana i duch Dominikanów dalej żyje. Czy to na majówkę, czy na odpust 15 sierpnia, jest wielki odpust, wielka impreza z dużą pompą, czy wreszcie na Sylwestra, gdzie zjeżdżamy się z całego kraju, nie tylko, nawet z Europy, ale nawet spoza. Przyjeżdża również znajoma ojca Jana, znajoma nasza z Chicago, reprezentacja Polonii z Londynu i cała Polska, głównie to Bydgoszcz, Poznań przede wszystkim, Białystok, Warszawa, Kraków, ale też z wielu różnych innych mieści. Tam się spotykamy, żeby dalej te święta celebrować. 31 grudnia, godzina 20, wszyscy spotykamy się na wzgórzu, na którym góruje właśnie kościół, sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei, Matki Boskiej koronowanej przez Jana Pawła II. Tam rozpoczynamy uroczystym polonezem, przenosimy się do Wieczernika na dalszą zabawę i od godziny 23.30 przenosimy się do kościoła z powrotem na adorację Najświętszego Sakramentu, żeby podziękować za ten rok miniony z prośbą o błogosławieństwo na kolejny rok. O 24.00 wybuchają fajerwerki, a my w tej modlitwie wchodzimy w ten nowy rok z imieniem Jezus, litanie do imienia Jezus, błogosławieństwo narzeczonych, ojciec Jan rokrocznie błogosławi narzeczonych, mających się ku sobie, jak to określał. I później składamy sobie życzenia. Przez wiele lat, jak Jan Paweł II żył, łamaliśmy się opłatkiem, który przyjeżdżał prosto z Watykanu, w takiej specjalnej szkatułce. To łamanie się opłatkiem trwało niekiedy po kilka godzin. Po zakończeniu przenosiliśmy się na zabawę dalej do Wieczernika i tam bawiliśmy się do białego rana z czołowymi wodzirejami Kazek i Józek Hojna, którzy animują zabawy na lednicy, na tej dużej lednicy w czerwcu, ale również prowadzą szkołę wodzirejską.
Wodzireje, wielcy przyjaciele ojca Góry, ale wy wszyscy byliście i mogę powiedzieć chyba śmiało, jesteście przyjaciółmi ojca Jana Góry. To drugie święta Bożego Narodzenia i drugi Sylwester bez ojca Jana.
Życie duchowe nie jest fikcją. Ja, nie mając dzieci, mam dzieci i mam je bardziej niż ci, którzy je mają. Mam dzieci, którzy byli ministrami, senatorami, posłami, są profesorami. Mam też dzieci niepełnosprawne. Mam córki duchowe, marnotrawne również i niemarnotrawne. Jedne w zakonie, inne w małżeństwie, jeszcze inne się porozwodziły. Tak samo faceci w zakonie. Mam dezerterów z zakonu i prowincjałów, moi wychowankowie. Oni wypełnili moje życie. Żyłem bardzo twórczo. Ja nie używałem antykoncepcji w duszpasterstwie. To znaczy, pozwoliłem się urodzić wszystkim, którzy chcieli.
Kim był ojciec Jan? Co to był za człowiek?
Tak nietuzinkowa osobowość, że żadnymi słowami nie odda się tego, kim on był. Kim on był dla nas, dla Polski, dla polskiego kościoła, ale i również szerzej. Uczył nas relacji z Bogiem, relacji z...
A pamięta pan konkretne słowa? Jakieś słowa drogowskazy?
No tak, słowa drogowskazy. No było takich słów wiele. To były słowa też również zaczerpnięte od Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, od którego energię ojciec Jan czerpał.
Wielki przyjaciel.
Się zgadza. No i Jan Paweł II też powtarzał ojcu Janowi: żyj tak, aby ludzie pytali cię o Boga. To jest jeden cytat. Drugi też istotny, to też zaczerpnięty od Jana Pawła II, który ojciec Jan powtarzał do znudzenia. Już niekiedy na każdym spotkaniu, takie memento niemal każdego spotkania: człowiek nie może przekroczyć siebie samego inaczej niż jak tylko jako bezinteresowny dar z siebie samego. Ten dar drukowanymi literami był wytłuszczony. Ojciec Jan wymagał od siebie wiele, ale przez to też mógł wymagać wiele od ludzi, od innych.
Papież powiedział nam na Westerplatte, że nie wolno nam się poddać, że nie wolno nam zrezygnować z siebie, że każdy musi o siebie zawalczyć, że każdy musi siebie przynieść w swoich rękach na sąd ostateczny, więc po prostu nie ma wyjścia.
Nie miał wakacji, nie spędzał wakacji w Turcji, w Tunezji, tylko spędzał wakacje z młodymi, wychowywał ich, ale ci młodzi też otwierali się przy nim i to była niesamowita relacja. Niesamowita więź, dzięki tej więzi też odkrywamy Chrystusa w tym drugim człowieku.
Ale można było się go przestraszyć, przecież ojciec Jan potrafił krzyczeć.
No krzyczał, to się zgadza, no był cholerykiem, to na pewno.
Tak, ojciec Jan powiedział, no tak, krzyczę, ale się spowiadam. No,
dokładnie, to zgadza się, ale krzyczał nie bez powodu, był rzeczywiście dosyć nerwowy, choć też miał też dystans do siebie i niesamowitą pokorę. Zapytany przez jednego z redaktorów, jak by wyglądał Kościół, gdyby kapłani byliby Janami Górami. No mówi, że byłby beznadziejny kościół, na pewno w takim kościele nie mógłby wytrzymać, bo on sam ze sobą niekiedy nie może wytrzymać, a co dopiero musiałby z takimi swoimi klonami wytrzymywać. Krzyczał dlatego, że wymagał od nas, uczył nas odpowiedzialności od najmniejszych rzeczy, poprzez zmywanie naczyń w ośrodku najamnej czy na lednicy, poprzez podawanie obiadu, pielenie ogródka, sadzenie choinek.
A na pana nakrzyczał?
Też się zdarzyło.
A kiedy nakrzyczał? Za co nakrzyczał?
Tutaj zobowiązaliśmy się jako Bydgoszcz, żeby organizować rekolekcje. No początkowo było dużo chętnych, a kiedy przyszedł czas pracy, już ta mniejsza chęć do pracy rzeczywiście przyszła. To tam jakieś tam lekkie spory to rodziło. No ale to było, wszystko było po coś. Z czasem człowiek po mniejszym czy większym czasie potrafi to docenić i docenia do teraz. No, mimo że ojca nie ma, to te nauki chłonę i do teraz sobie wielokrotnie przypominam, czytając jego dzieła, czy odsłuchując nagrań jego konferencji, czy różnych spotkań.
Papież mnie osobiście tego nauczył, że mam być ojcem dla ludzi. To znaczy nie kokietować ich, ale wymagać. Jeżeli kocham, to wymagam z miłości. Nie pobłażliwy, bo to znaczyłoby, że schlebiam, że jestem koniunkturalny. Myślę, że bycie ojcem to dopuszczenie ludzi do tego, czym żyję. No staram się, aby młodzież ze mną robiła to, co ja robię. Nie mam ułożonych dla nich infantylnych sytuacji, ale zapraszam do działania najpoważniejszego na świecie. Tak jak siebie, pędzę do spowiedzi, do komunii. Napominam ich, ale napominam siebie. No, co to jest ojcostwo? To jest autorytet i odpowiedzialność. To jest wolność, ale i władza. To jest miłosierdzie i sprawiedliwość. To jest tych sześć wyrazów, które należy opanować, kiedy mówimy o ojcostwie. I papież w stosunku do ludzi, do młodych, starych, chorych, księży, kardynałów, kościoła, był ojcem. To słowo jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy w demokracji jesteśmy koledzy, kumple, bracia. I wiem w tej chwili, co mówię, bo po rekolekcjach w jednym z seminariów przyszło pięciu chłopaków, mówiąc, że oni nienawidzą swoich ojców i nie wiedzą, co to jest ojcostwo i nie wiedzą, co to znaczy, że Bóg może być ojcem. Że nienawidzą i żebym ich uleczył. Rzeczywiście wtedy bardzo trudno jest zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest ojcem, kiedy nie miało się ojca szlachetnego, takiego jak ja miałem, takiego jak miało wiele osób. A jeszcze, jeżeli jest się dziewczyną, a nie miało się szlachetnego ojca, to bardzo trudno wyobrazić sobie, co to znaczy bezinteresowna miłość mężczyzny. To jest właśnie ojciec.
Nie znosił lenistwa, nie znosił też, gdy marnował się potencjał. To często powtarzał, że nie może znieść, kiedy widzi zdolnych młodych ludzi, a oni marnują siebie, swoje życie.
Dokładnie, więc uczył odpowiedzialności tej wobec Boga, wobec więzi z Bogiem, wobec drugiego człowieka, ale też wobec organizacji. Tak jak organizowaliśmy lednicę czy jamną, to jakieś duże spotkania czy mniejsze. Nie znosił tej próżni, nie lubi marnować czasu. Tak? U ojca Jana to nie było czegoś takiego, że siedział i marnował czas. Na co dzień był w Poznaniu, tak? W weekendy spędzał na lednicy, kiedy bywa na jamnej, ale w każdej chwili można było do niego wpaść. Drzwi do jego gabinetu były otwarte, tak zwanego oczka. Były otwarte. Nie mieszkałem na stałe w Poznaniu, więc w Poznaniu byłem jedynie przejazdem i zdarzało mi się przejeżdżać przy słynnej kościuszki 99, gdzie mieści się klasztor dominikanów. I tam nieraz znienacka wpadałem do ojca Jana i ojciec Jan zawsze uradowany z otwartymi ramionami, otwartym sercem czekał na tego drugiego człowieka. Ten drugi człowiek, tak jak ojciec Jan wspominał, każdy człowiek niesie swoją opowieść. Ta opowieść przez ojca Jana była chłonięta.
Ja myślę, że człowiek ma dwie potrzeby. Ma potrzebę na obcowanie z niebem i potrzebę na obcowanie z duszą drugiego człowieka. Te dwie potrzeby są najważniejsze, a niezaspokojone nieuchronnie przynoszą śmierć. I myślę, że ja jestem na służbie relacji międzyosobowych, w stosunku do Boga i w stosunku do drugich ludzi. Ci drudzy ludzie mnie interesują i kocham ich, i oni odpłacają mi wzajemnością, i Pan Bóg mnie interesuje. I myślę, że to, co ja robię, to jakbym siedzę z ludźmi i ich słucham, biorę ich za rękę i idziemy gdzieś, aby odprawić adorację. Jest wtedy nam tak dobrze, jesteśmy razem i my nawet nie musimy mówić, my nie musimy w ogóle mówić. Dlatego, że miłość jest wydarzeniem, a nie mówieniem. Miłość jest rzeczywistością i to my może nie jesteśmy jeszcze w niebie, ale niebo jest w nas.
Co z tegorocznym Sylwestrem? Kto z wami będzie na jamnej?
Nie rozchodzimy się. Tak mówię, ojca Jana nie ma pośród nas fizycznie, ale jest duchowo, czuwa nad nami, więc dalej też tego Sylwestra przeżywamy. Będzie z nami następca ojca Jana, obecny duszpasterz wspólnoty lednickiej, ojciec Wojciech Prus, i również po świętach tam zjeżdżamy na rekolekcje, rekolekcje bożonarodzeniowe, można tak powiedzieć. Bo na jamę rokrocznie ojciec Jan i teraz ojciec Wojciech zapraszał wielkich ludzi Poznania, nie tylko wielkich ludzi Polski, świata kultury, ekonomii, polityki. Byliśmy po to tam, żeby też się czegoś dowiedzieć. No i również ten Sylwestra, daj Boże, spędzimy razem również we wspólnocie, kończąc to właśnie zabawą sylwestrową rozpoczętą wspólnie zatańczonego poloneza do muzyki Wojciecha Kilara.
Za łaskę Bożą poczytuję to, że byłem otwarty na to, że jednak płacząc, stękając, ale byłem posłuszny. Pojechałem do tego Poznania, zabrałem się za młodzież. I kiedy już potem pisałem swój doktorat, to mój profesor mówi, ty jesteś szczęśliwy. Dlaczego mówię? Widzisz, jak ja napiszę książkę, to przeczyta 5 kolegów, drugich 5 jeszcze weźmie do ręki. Jestem sam, a ty jesteś wśród ludzi. Jesteś komuś potrzebny. To jest coś wspaniałego, zazdroszczę ci. Kiedy mój profesor tak mi powiedział, to ja starałem się odkryć to piękno zawarte w byciu z młodzieżą i te moje niechciane dzieci, bo to były niechciane dzieci. Ja przecież wojowałem, mówiłem do nich brzydko, spieprzajcie, ja będę pisał doktorat. A oni mówili, niech ojciec się zastanowi, dlaczego my tu przychodzimy. My mamy habilitowanych tatusiów, a tu przychodzimy przecież. Spostrzegłem, że te niechciane dzieci przynoszą mi największą miłość. Powtarzam, niechciane dzieci przyniosły mi najpiękniejszą miłość. Duszpasterstwo młodzieży, niechciane, wypełniło całe moje życie.
To ojciec Jan przytaczał taką częstą anegdotkę, że jak przyszedł do tego duszpasterstwa, to klepnął jedną dziewczynę w plecy i mówił, mów mi dzidek, będziemy razem robić duszpasterstwo. Na co dziewczyna mu odparła, kolegów to ja mam w klasie, musisz być dla nas ojcem. No i wtedy też załapał kontakt z Janem Pawłem II, do którego jeździł, którego kochał. Ówczesny ojciec święty Jan Paweł II uczył go ojcostwa. Napisał przecież jako kardynał takie dzieło, Promieniowanie Ojcostwa. I na tym dziele ojciec Jan się wzorował i nas uczył tego ojcostwa i tego bycia dzieckiem ojca. No i Dominikanie otrzymali ziemię w Hermanicach w roku 88, jeśli się nie mylę, w Hermanicach pod Bielską Białą i tam to całe duszpasterstwo namiotowe, bo wtedy jeszcze nie było żadnego środka, były namioty, to w tych namiotach się wszystko zaczęło. Kształtowało się to duszpasterstwo ojca Jana.
A dlaczego Bydgoszcz była tak bliska Ojcu Górze? No i ta Bydgoszcz była blisko Ojca Góry.
Wiele lat temu już też świętej pamięci ksiądz kanonik Bogdan Jaskulski, ówczesny proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim, prowadził rokrocznie, organizował w Wielkim Poście wielkie rekolekcje dla środowisk twórczych akademickich. Od tego się zaczęło, że właśnie zaprosił ojca Jana Górę, to był rok bodaj 92, jeśli się nie mylę, czy trzeci. Bydgoszcz połknęła haczyk, jak to ojciec Jan lubił mówić. Znaleźli się ludzie, którzy złapali kontakt z ojcem Janem i z ojcem Janem jeździli, tworzyli Jamną, Hermanicę. To była rzesza młodych, ale również rzesza osób starszych, którzy wspierali Hermanicę, Jamną, czy później Lednicę swoją modlitwą, swoją pracą, ale również pieniędzmi, tak? Wielu przedsiębiorców tutaj z Bydgoszczy, z wielu wiodących firm. Te osoby były też również hojne, bo wiadomo, nic się nie stworzy niestety bez pieniędzy. Więc dzięki tym pieniądzom, które płynęły również z Bydgoszczy, powstała wioska na Jamnej, powstał kościół na Jamnej i powstała Lednica. Tam dzięki hojności tych osób z Bydgoszczy, ale nie tylko, możemy się do teraz gromadzić, spotykać przez cały rok.
A kończąc wątek bydgoski, czy coś panu wiadomo na temat, by ojciec Jan może zamarzył albo mówił o tym, że chciałby, aby Dominikanie także zaistnieli, przywędrowali, pozostali tutaj, właśnie w tym mieście, w Bydgoszczy?
Tak, było takim marzeniem ojca Jana właśnie wielu osób też z Bydgoszczy i nadal jest, żeby Dominikanie również zawitali do Bydgoszczy, żeby tutaj również był dom zakonny Dominikanów. No tyle, że no nie wszystko to wiadomo, nie zależało od ojca Jana, czy też są jakieś wewnętrzne sprawy.
A dzieje się coś w tej
wewnętrzne
kwestii?
Sprawy kościoła. Czy się aktualnie coś dzieje, to ciężko mi powiedzieć. No wiem, że jak ojciec Jan żył i też ileś innych osób czyniło starania, żeby do tego doszło, choć na tą chwilę jakoś sprawa niestety ucichła.
Ja obsesyjnie wierzę, że gdy Mieszko przyjął chrzest, czyli wybrał Chrystusa, stała się Polska. I wierzę, że gdy dzisiejsi młodzi ludzie wybierają Chrystusa, powstaje nowa przestrzeń nadziei, ewangeliczne nowum, powstają nowi ludzie. I to jest doświadczalnie przeze mnie stwierdzone i przeżywane nad Lednicą. To, że Europa jest stara i ma Alzheimera, że nie pamięta już czasów swojej młodości i świetności, no i się zapomina, że klasztor i uniwersytet to są dwie instytucje, które Kościół i wiara dały Europie. I jej rzeczywiście chrzest przeszkadza, ma demencję, nie pamięta już, prawda, czasów swojej młodości. Jak grzeszyła, ale również jak się wznosiła, jak ręce do modlitwy stały się konstrukcją katedry gotyckiej, prawda? No to już nie pamięta. No a to jest niedobrze, bo jak się jedzie szybko samochodem po autostradzie, to od czasu do czasu patrzy się wstecz, w lusterko. Europa nie chce patrzeć. No i po prostu na naszych oczach się wytraca, gubi, zatraca swoją tożsamość. To jest nasza bieda. Duch Święty i Kościół jak gdyby swej żywotności poszedł na inne kontynenty. Tam się dzieje chrześcijaństwo, a Europa kapcenieje. No ale trudno, trudno. Cieszę się, że pojawiają się źródła wody żywej, studnie głębinowe i jedną z takich studni jest właśnie Lednica.
Grób ojca Jana znajduje się na Lednicy. Jeśli chodzi o pierwszą rocznicę śmierci ojca Jana, nie tylko tam obchody. Czy pan się wybiera i gdzie?
Zacznę oczywiście od Bydgoszczy. Spotkamy się 21 grudnia właśnie o godzinie 6, rychło rano, na mszy roratniej. Ojciec Jan też kultywował tą mszę roratnią. Więc zaczniemy oczywiście mszą świętą w Bazylice Świętego Wicentego Paulo, Alei Ossolińskich. To będzie godzina 6. A później popołudniem organizujemy busa i busem pojedziemy z przyjaciółmi Lednicy, ale nie tylko. Pozwolę sobie podać mój numer kontaktowy 692-889-461. Serdecznie zapraszam, pojedziemy właśnie na Lednicę, żeby tam te uroczystości rocznicowe odejścia do domu Pana, ojca Jana, żeby tam przeżywać wspólnie ze wspólnotą lednicką, wspólnotą ludzi, przyjaciół Lednicy.
Halo, halo.
O, halo, halo. Dodzwoniłam się na Lednicę?
Tak, tak, tak. Dobry numer. Dominika Chylewska, Wspólnota Lednica 2000.
No witam serdecznie. Co tam słychać na Lednicy? Głucho, ciemno i zimno, czy coś się dzieje?
Na Lednicy zawsze coś się dzieje, więc my jak już zaczniemy przygotowania w okolicach października, czyli tak jak zaczyna się rok akademicki, to tak naprawdę ich nie kończymy do samego czerwca. Później z czerwca do października mamy wakacje i różne wydarzenia, więc w sumie pracujemy przez cały rok.
Przed wami bardzo ważne wydarzenia. 21 grudnia, ważna data. święta dla Lednicy.
21 grudnia to jest dzień, w którym będziemy wspominać odejście ojca Jana Góry. Tak naprawdę już o godzinie 6 zaprosimy do wspólnego spotkania się w Poznaniu. Może są ludzie, którzy nie będą mogli dojechać na pola lednickie. To jest środa, dzień pracy. Spotkajmy się więc na wspólnych roratach. To będzie dla nas wszystkich msza wyjątkowa, szczególnie dlatego, że to ojciec Jan zapoczątkował roraty w Poznaniu. Wspominając to i wspominając jego odejście, będziemy tu razem od rana. I później światło, które z tych rorat przewieziemy na pola lednickie, zapłonie przy grobie ojca Jana.
A potem będzie jutrznia, adoracja, no i godzina 18, procesja światła.
Procesja jest wyjątkowa już z samego względu na jej nazwę. Prowadź mnie światło. To jest tytuł modlitwy, którą ojciec Jan bardzo sobie ukochał i którą na wszystkich wakacjach, które prowadził z młodzieżą, odmawiał. Zazwyczaj o godzinie 22, kiedy było już ciemno. Tej modlitwy ojciec Jan nas nauczył. Chcemy ją razem powtórzyć. Procesja światła, czyli wszyscy, którzy zbierzemy się na polach lednickich z zapalonymi zniczami, lampkami, z jakimś żywym światłem, które nie zgaśnie, będziemy chcieli przejść przez całe pola lednickie, czyli to miejsce, które ojciec Jan sobie ukochał, aż do grobu ojca, zmawiając po drodze różaniec i właśnie tę modlitwę prowadź mi światło.
Dominiko, a co to jest cykl Góra 5 minut?
To jest cykl, który dla niektórych może być dużą niespodzianką. Myślę, że też dużą radością dla wszystkich, którzy za ojcem Janem tęsknią, a wiemy, że tych ludzi jest ogromna ilość. Franciszkanie TV przygotowali w zeszłym roku, przed śmiercią ojca Jana, cykl nagrań, w których ojciec Jan mówi o celibacie, o Ewangelii, wypowiada się na różne tematy. Nagrania są krótkie, trwają 5 minut i właśnie 21 grudnia chcemy pierwsze z nich ukazać całemu światu i później będą cyklicznie co kilka dni pojawiały się na naszym Facebooku, na Facebooku Franciszkanów i będziemy mogli usłyszeć ojca Jana jakby na nowo.
Pamiętam, jak w zeszłym roku ogłoszono, że następcami ojca Jana Góry będą ojciec Wojciech Prus i ojciec Maciej Soszyński, ale chyba coś się zmieniło.
Tak, zaszły pewne zmiany. Wtedy też ustaliliśmy z ojcem prowincjałem podczas różnych spotkań, które się wtedy toczyły, że ojcowie są posłani przede wszystkim do tego, aby przeprowadzić spotkanie 4 czerwca. Zarówno ojciec Wojciech, jak i ojciec Maciej tej roli się odnaleźli. Bardzo dużo pomogli przy tworzeniu spotkań. No i później nadszedł czas takich refleksji, rozmów na temat tego, czy decyzja o tym, że będą duszpasterze we dwoje jest dobra, czy może lepiej, żeby ojciec Maciej został posłany do innych zadań. I w wyniku różnych rozmów ojciec prowincja, ojciec Paweł Kozacki zdecydował, że ojciec Maciej zostaje posłany do innych zadań i tak w tym momencie jest.
Czyli ojciec Wojciech Prus to jest dzisiaj następca ojca Góry, który się wami zajmuje. Przygotowujecie razem z nim kolejną już 21. lednicę. Idź i kochaj. Piękne hasło, które właśnie ogłosiliście.
Tak, to hasło jest dla nas wyjątkowe. Przede wszystkim wynika z tego, o czym mówił ojciec Jan w swoich zapiskach. Ojciec Jan Góra zawsze przewidywał hasło na wiele lat do przodu, o czym świadczą wszystkie 4 ostatnie lata. Tak było również i teraz. Zapisał w swoim notesie, że celem spotkania jest przekazywanie motywów życia i nadziei. My spotykając się, rozmawiając na ten temat, doszliśmy do wniosku, że dla nas wypełnienie tego celu to jest właśnie spotkanie samo w sobie. Czyli jest jakby to zaproszenie na spotkanie w dniu 3 czerwca, ale to jest zaproszenie do spotykania się z innymi ludźmi potem, w różnych sytuacjach naszego życia, z ludźmi, którzy są nam bliscy, ale przede wszystkim z ludźmi, z którymi może niekoniecznie jest nam po drodze. I o tym będziemy chcieli mówić, o tym, żeby pójść i kochać. Stąd to hasło, idź i kochaj. Ono też dobrze wpisuje się w podziękowanie Lednicy za Światowe Dni Młodzieży. Przecież papież Franciszek mówił do nas, stańcie z kanapy i pójdźcie. Pamiętając te słowa i w całym kontekście tego, o czym mówił ojciec Jan, wydaje nam się, że hasło idź i kochaj będzie na tą Lednicę idealne.
Czy na Lednicy już trwają próby tańców lednickich? Czy Kazek już coś przygotował na 2017 rok?
Kazek bardziej ćwiczy z tancerzami, z wodzirejami te tańce, które już znają. Nowe przygotowujemy zazwyczaj do nowej pieśni, która powstaje zazwyczaj wiosną. Więc na ten moment, na różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak na przykład Sylwester, który już niedługo przed nami, na Jamnej, na tych wydarzeniach pojawiają się tancerze, pojawiają się wodzireje lednicy i tam też tańce lednickie są obecne.
A czy będą w tym roku, znaczy w przyszłym, 2017, jakieś ważne gadżety, bo one zawsze pojawiały się na lednicy?
Lednica bez tych symboli, które rozdajemy, nie byłaby chyba sobą. Ojciec Jan miał takie zapędy do rozdawania czegoś ludziom. To było dla niego bardzo ważne i ważne jest również dla nas, więc o symbolach bardzo intensywnie dyskutujemy. Wsłuchujemy się trochę w głosy różnych osób, co to powinno być. Pomysły są różne. Na ten moment nie zdecydowaliśmy jeszcze ostatecznie, co będzie tegorocznym symbolem. niestety jeszcze troszkę z niecierpliwością musimy poczekać.
Dominiko, a czy cały czas ludzie przyjeżdżają do grobu Ojca Góry? Czy płoną świeczki? Czy ludzie pamiętają o Ojcu Janie Górze?
Ludzie pamiętają o Ojcu Janie Górze i to jest piękne słyszeć świadectwa tych osób na polach lednickich. Spotykamy ludzi, którzy albo gdzieś napotkali Ojca Jana na swojej drodze i mówią o tym spotkaniu, które przeżyli, albo widzieli go tylko w telewizji, usłyszeli go tylko w radiu i jakby wspominają słowa, które gdzieś wypłynęły, ale żałują, że nie mieli okazji do bezpośredniego spotkania. Wielu pielgrzymów przyjeżdża głównie z grobu Ojca Jana. Znicze nie gasną, wszyscy pamiętamy. Myślę, że to jest taka pokrzepiająca myśl, że Ojciec Jan zostawił po sobie tak wiele, jakby nie tylko Lednicę i całe to ogromne dzieło, ale przede wszystkim ludzi, którzy mają go i jego nauczanie w swojej pamięci.
Kiedy byłam właśnie w tym miejscu, przy grobie Ojca Jana Góry, tam też spotkałam ludzi, którzy no bardzo kochają Ojca Górę. Kazek opowiedział mi swoją historię. Wiemy, że on jako jeden z ostatnich rozmawiał z Ojcem Górą. Kto wie, czy nie jako ostatni. Na pewno trzymał go w ramionach, kiedy ojciec Jan umierał. A ty, Dominiko, gdzie byłaś wtedy?
21 grudnia, godzinę przed śmiercią ojca Jana. Byłam jeszcze w pracy, miałam zdążyć na mszę. Niestety coś w pracy mnie przez chwilę zatrzymało i ojciec Jan 10 minut przed rozpoczęciem zadzwonił do mnie. Nagrał się na automatyczną sekretarkę. Ja tego nie odsłuchałam, tylko oddzwoniłam, więc rozmawialiśmy jeszcze przez chwilę. Powiedział, że mam szybko przyjeżdżać na mszę. Później mieliśmy spotkanie naszej grupy promocji.
Zachowałaś wiadomość.
Grałam to sobie od razu. Pojechaliśmy do studia i nagraliśmy. I kiedy dojechałam do klasztoru, był już tak naprawdę po mszy. Kiedy wbiegłam, pomoc medyczna już znajdowała się przy ojcu Janie i zaczynały się takie rozmowy na ten temat, że ojciec jest w bardzo złym stanie. Nikt jeszcze nie dopuszczał do siebie myśli, że ojciec Jan odchodzi, ale 33 minuty później już dowiedzieliśmy się ostatecznie, że ojciec Jan umarł.
Wy stanowicie zgraną bardzo grupę. Podkreślacie, że to wasz jedyny albo drugi ojciec. Traktujecie go jako kogoś bardzo, bardzo bliskiego i z rodziny.
Tak, to jest niezwykłe. Ja myślę, że każdy, kto miał okazję poznać bliżej ojca Jana, odczuwa to samo. To, że ojcu zależało na ludziach, że on się o nich troszczył. Że kiedy my, będąc tutaj sobie w Poznaniu, czy w ogóle jakby gdziekolwiek na świecie, bo są też ludzie, którzy nie mogli być tu na co dzień, ale pojawiali się i czuli się jak w domu właśnie ze względu na osoby ojca Jana. Ja myślę, że te wszystkie osoby i również ja czuły, że ojcu Janowi na nas zależy. Kiedy mieliśmy problemy, jakieś trudności na uczelni, kiedy mieliśmy duchowe problemy przede wszystkim, to ojciec Jan zawsze był naszym przewodnikiem, siedział zawsze w oczku i czekał na was. Nigdy nie mówił, że nie ma czasu, nigdy nie mówił, że go nie ma, mimo że spraw miał ogromnie dużo. Jakby organizacja Lednicy tego wymaga, ale dla ojca Jana zawsze najważniejszy był Chrystus i msza święta i ludzie, których chciał do niego prowadzić. Ja myślę, że moja duchowa droga i to, jak to się rozwijało, moja wiara, podejście do kościoła, do innych ludzi, że ja bardzo wiele zawdzięczam ojcu Janowi. Zaraz po rodzicach on pokazał mi w czasach, kiedy byłam w gimnazjum i później w liceum i później na studiach, to on nauczył mnie tego, co jest w życiu najważniejsze.
Nie sprzeciwiajcie się złu. Zło obarczone jest zarodkiem samozagłady. My nie mamy się wyczerpywać na walkę ze złem. My mamy czynić dobrze. Z utraty jedynej największej wartości, jaką jest Bóg, rodzi się różnorodność zła. Pisze o tym święty Paweł w liście do Koryntian. I ja nie mam naprawiać każdego rodzaju zła. To się samo naprawi, gdy ludzie wrócą totalnie do Boga. W nawróceniu do Boga jest sposób na wszelkie zło tego świata. Kto ma Boga na pierwszym miejscu, ma wszystko na swoim miejscu. Świat się układa. I nie sprzeciwiać się złu. Ja nie walczę z ludźmi, którzy mają inne zdanie i chcą sobie życie układać według własnego pomysłu. Życie w wierze jest łaską. Cały świat nie będzie nagle Chrystusowy. Chrystus powiedział, że jesteśmy solą ziemi. Nie cały świat jest solą, tylko my jesteśmy solą. Ta mniejsza, ta drobina, która ma zasolić świat. Dlatego nie załamuję rąk, tylko staram się być rzeczywiście solą, ale nie solą zwieczałą.
Bardzo nam go brakuje. Brakuje jego słów, jego spojrzenia. Ciągle tutaj po nim płaczemy i ciągle za nim tęsknimy, żeby nas opieprzył, żebyśmy się wzięli do pracy, bo już zaraz zaczynają się różne rzeczy dziać i jest nam bardzo trudno. Jak ja jestem tutaj, to przyznaję się, co chwilę stają przed oczyma obrazy z nim związane i nawet teraz mi się chyba trochę głos złamie, bo naprawdę po prostu nie mogę się nie możemy się ciągle odnaleźć. Jak tutaj jesteśmy blisko Ojca, to powiem szczerze, emocje są tak duże, że tutaj jesteśmy i mamy takie przekonanie, że On jest z nami bardziej w taki duchowy sposób. Kazek Hojna, Wodzirej, odpowiedzialny też za tańce letnickie. Brakuje nam wszystkiego, i herbaty, i kawy z Ojcem, i kiełbasy, którą wspólnie czasem nie uda nam się zjeść, Jego humoru, Jego zachwytu przede wszystkim nami, którzy tu przyjeżdżali, bo Ojciec pracował z najlepszymi ludźmi na świecie. Bardzo często o nas tak mówił. To wcale nie znaczy, że my byliśmy najlepsi, ale On nam dawał takie skrzydła. Mówi, to jest mój najlepszy kierowca, najlepszy ochroniarz, najlepszy dziennikarz, to jest najlepszy mistrz świata Wodzirejów. To jednak jak On na nas patrzył takimi oczyma, to takimi gdzieś tam w głębi staraliśmy się być i podążać za tym wyzwaniem, które nam nakreślał. Wszystkiego mi brakuje, takiej radości, i jak potrafił nas też czasem opieprzyć, żebyśmy się wzięli do pracy, bo jest to czy tamto do zrobienia, a jeszcze nie jest to zrobione. Ej, Kazek, kiedy będzie ten układ, czekam. Bo to, proszę Państwa, ojciec Jan wymyślił tańce na letnicy, żeby nie było nieporozumień. To nie Wodzireje sobie przyszli i wymyślili, tylko my tam stoimy. 18 lat temu ma być próba tańców, ale nikt nas nie zaprasza do mikrofonu. I nagle siewcy schodzą po swojej próbie, a ojciec biegnie taki zasapany pod górę, mówi, gdzie próba? Gdzie próba tańców? Natychmiast wszyscy wrócili na swoje miejsca. Kazek, Józek, mikrofony, już robicie próbę tańców. Dużo mocniej, ale nie chcę tego w radiu już cytować. W żołnierskich słowach o nas wszystkich opieprzył i skrzyczał, że się mamy wziąć do roboty, i zrobiliśmy pierwsze wejście z tańcami. I się okazało, że to jest ten puzzle w układance, który tu absolutnie pasował, a tylko On jak gdyby widział to i do tego był przekonany. My byliśmy sceptyczni wszyscy, łącznie z nami, czy my tu się w ogóle odnajdziemy i będziemy pasować. A On to już zobaczył. Pokazałem mu na wideo flagi, jak Dorota Herok tańczy flagami. I on mówi, Kazek, mówi, Boże, jakby to było cudnie. Mówi, bierz, idź ją, zaproś, zaciągnij, zdobądź ją. I udało się nam namówić Dorotę, żeby przyjechał na letnicę, zobaczyła to miejsce. Ojciec Jan specjalnie, pamiętam, był potwornie zmęczony już, chory, z jakichś rekolekcji. Ale po prostu jak żołnierz, nie śpiąc, mówi, ja muszę ich zobaczyć na żywo, ja muszę ich zobaczyć na żywo. I jechał chyba 300-400 kilometrów, odbijając specjalnie, żeby przyjechać tutaj na 2 godziny na letnicę, spotkać się z nimi, zrobić mszę, pomodlić się i zobaczyć na żywo ich tańce. Zobaczył i mówi, jest, Kazek, oni muszą z nami już zostać, pracuj nad nimi. Ojciec Jan miał swoich wychowanków, którzy dbali o niego, i te ostatnie badania były nawet lepsze niż poprzednie. Natomiast ojciec Jan zażywał mnóstwo lekarstw, ale ojciec Jan nie znał też słowa odpoczynek. On po prostu, tak jak w tej książce, idzie albo zdechnie, jak żołnierz piechoty, taki żołnierz Legii Cudzoziemskiej, po prostu cały czas był na posterunku i walczył do upadłego kosztem swojego zdrowia. Czekam na ludzi i robił to, i robił tamto. Nie potrafił odpoczywać. Gdzieś tam myśmy sobie do końca nie wyobrażali, że kiedyś zobaczymy ojca w ogóle na wózku. Rzeczywiście ostatnimi czasy zaczął się skarżyć, że się coraz gorzej czuję, coraz słabiej. Ojciec Jan odwiedzał mnie i moją żonę i naszą rodzinę całą. Padał czasami do nas, zapraszaliśmy go na kolację, zawsze przyjeżdżał z autobusem ludzi. Robiliśmy po prostu wiadro krewetek, które uwielbiał. Na masełku, z czosnkiem. Mówię, ojcze, może ojciec spadnie do nas. A on mówi, słuchaj, dobrze, jestem zmęczony, przyjadę. I pierwszy raz w ogóle, wiesz co, ja sam. Rzeczywiście sam przyjechał. Pojechałem po niego i zapomniał telefonu, słuchajcie, jak nigdy w ogóle. To się ojcu nie zdarzyło, ojciec był przyspawany do telefonu. Zjedliśmy pyszną kolację, posiedzieliśmy chwilę, usiadł na fotelu przy kominku, zamknął oczy i mówi tak... Muszę wam powiedzieć, że mam osobistą, głęboką więź z Jezusem Chrystusem i jest mi tak dobrze z tym, że nic mi już nie jest potrzebne. I my patrzyliśmy na siebie z żoną, zgłupialiśmy, bo zawsze była wizja, ogień, cement, wapno, cegły, akcja, Kazek, trzeba tańce, trzeba to, trzeba tamto, a tutaj po prostu Myślę, że te ostatnie dni, to było 10 dni przed śmiercią, ojciec zaczął iść w głąb bardzo. Był mistrzem w delegowaniu odpowiedzialności. Tutaj właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają, już nawet ojca nie ma, teraz mówią, że przyjeżdża się tutaj do domu. Ktoś im mówi, słuchaj, weź tam wózek, tam jest drewno, przywieź tutaj kominka, to. I zostawiaj z tym tematem. Tak? I oni idą i to robią. Mówi, ktoś mi zaufał, nie kontroluje. Czuję się jak w domu, to jest mój dom. No i właśnie ojciec miał stwarzać, delegować zadania, dając zadania, odpowiedzialności. A ten ostatni czas to był właśnie taki, że szedł ojciec w głąb, że dużo takich miał zatrzymań, że myślę, że czuł też, że jego czas się zbliża. Pamiętam, jak mówiliśmy, ojcze, Światowe Dni Młodzieży się zbliżają, chcą nas tam. I on bardzo się cieszył z tego powodu i nas mobilizował, żebyśmy składali propozycje, co możemy zrobić jako Letnica na Światowe Dni Młodzieży. Z nami tam pojechał z dwa razy, przygotowując pomysły dla programu Światowe Dni Młodzieży, ale w pewnym momencie powiedział, mówi, słuchajcie, ja się tam nie wybieram. Ale co ja się zapowiadam? Ja jestem stary już, słuchajcie, ja nie mam tyle sił. Ale ojcze, oni tam przewidzieli ojca obecność. W pewnym momencie ma ojciec powiedzieć o papieżu, o tym. Ja się nie wybieram do Krakowa. To były roraty w kaplicy Pana Boga za piecem i w trakcie mszy świętej ojciec był, cofnął się do ołtarza, był tak głęboko w cieniu w ogóle, za taką mgłą. W każdym razie pamiętam jego ostatnie słowa. Mówi, że tyle dobra Pan Jezus do nas przysyła przez różnych ludzi i tyle miłości, i tyle dobra, i tyle pomocy. Zaczęliśmy śpiewać Sanctus i ojciec ucałował ołtarz, wyszedł. Czasami zdarzało się, że w trakcie mszy wychodził i byliśmy do tego przyzwyczajeni, że ojciec musiał, nie wiem, czy za życia jakieś lekarstwo. Wydawało mi się, że zaraz wróci, że jakieś, czegoś zabrakło do sprawowania dalej mszy, ale tak czekamy. Ja po jakichś 5 minutach poczułem jakiś taki niepokój i mówię, coś to jest za długo, idę sprawdzić, co się dzieje, nie? I jak wyszedłem, ojciec był na schodach przy kaplicy i zaczął się niestety krztusić. To już był początek prawdopodobnie zatoru płucnego, tak to później określili. I jeszcze z ojcem mówię, ojcze, pogotowie, a ojciec tam kiwał głową, żeby nie, żeby dzwonić do Oli, lekarki. Myśmy zaczęli jednocześnie dzwonić i do Oli, i na pogotowie. Mówi, ojciec, nie jest w stanie już dokończyć mszy, bo już widziałem, że już zaczyna się mocno krztusić i ma problemy, to ojciec kiwnął głową tylko, żebym go przeprowadził. Mówię, przeprowadzę ojca do oczka, czyli do tej jego kwatery takiej, tam, gdzie tworzył, gdzie pisał, gdzie przyjmował ludzi cały czas. I zaczęliśmy iść w stronę tego sztabu, w tej kwatery. Jeszcze ojciec wyszedł po schodach. Już bardzo był słaby, ale szedł w własnych siłach. Otworzył drzwi, usiadł przy tym biurku ciągle kaszląc. Ja już wzywałem pogotowie, a ojciec zaczął powoli tracić przytomność i nam zasypiać. I rozpoczęła się reanimacja, ale nieudana. Jeszcze była, wcześniej zostało udzielone rozgrzeszenie ojcu przez przeora, bo akurat wszyscy zaczęliśmy działać. Jedni wzywali pogotowie, jedni zatrzymali karetkę jakąś z ratownikiem, inni poprosili przeora. Także uruchomiło się już jak gdyby całe działanie. Ktoś inny dokończył mszę za ojca. Ja pamiętam, że mówię, ojcze, ojciec już nie będzie w stanie dokończyć tej mszy, ktoś inny dokończy, on tylko pokiwał mi głową. Musi ojciec usiąść i odpocząć. On już się zgodził po prostu, a to już był początek odchodzenia ojca. W 10 minut jeszcze jak była reanimacja, nie wiem, pojawiło się, nie wiem, z 200 osób chyba. Wszyscy go chcieli się pożegnać, uściskać ojca. Pojawił się zakład pogrzebowy, żeby ojca zabrać, ale po prostu nie byliśmy go w stanie oddać. Poprosiliśmy, żeby go tylko przynieśli do kaplicy na noszach takich wojskowych, jak żołnierza, jak naszego generała, i Żegnaliśmy się całą noc. Pół Poznania w tej kaplicy, później na mszy jeszcze na drugi dzień tak samo. No to były dziesiątki, setki, zaraz po śmierci. Naprawdę lotem błyskawicy to było, że nie wiem, pojawiło się, nie wiem, pełny kościół na mszy, bo godzinę po śmierci pełny kościół. A podczas pogrzebu, no to wiadomo. To były olbrzymie relacje ludzi, dla których był po prostu ojcem. Nawet nie w sensie duchowym, ale w sensie takim fizycznym. Wiele osób już jest w innym wieku, takim, że na przykład już nie mamy swoich rodziców, a ja na przykład nie mam swojego ojca, bo już zmarł. Dla mnie to był ojciec. Ktoś powiedział, mówi, wiesz, no, jako wodzirej go przeprowadziłeś po prostu. Nawet jego pogrzeb się okazało, że jak zastanawialiśmy się, co my mamy zrobić wodzirej na tym pogrzebie, to nagle żona znalazła taki fragment w tej książce jego Święty Błazen, gdzie on napisał, co ma być robione, kto ma kadzić, kto ma śpiewać, że siewcy mają śpiewać, a Kazy Kojna ma z tancerzami tańczyć. To jest ostatnia jego msza na Rednicy i tak ma być. To jest jego testament. Jak wjeżdżaliśmy na pole, pamiętam, że dostałem telefon od Sebastiana tutaj, który mówi, słuchaj, 6 równych facetów potrzebuję. Ja mówię, co trzeba ojca przenieść? To jest poważna sprawa, słuchaj, my, czy potrafimy trzymać trumnę? Mówi, nie, 6 równie ubranych. A ja powiedziałem chłopakom, mówię, słuchajcie, jak go poznałem pierwszy raz, to mówię, byłem we fraku, to jest nasz mundur. No i mamy być wszystkich w mundurach na koniec. Mówi, wszyscy mają być we frakach. I nas akurat było takich 7 chłopaków we frakach. Ja mówię, słuchaj, jesteśmy we frakach. On mówi, super. Musicie ojca pochować. Ja mówię, no jak? Słuchaj, nie doszła jeszcze zgoda sanepidu. Firma pogrzebowa powiedziała, że nie może włożyć trumny do grobu, że tą ostatnią rzecz to musimy sobie zrobić sami. Mówi, a nie ma takich gości, tylko wy jesteście równo ubrani. No to taką rzecz tylko mógł ojciec Jan z góry wyplanować. No aby bez próby. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Po prostu jak żołnierze, pomysł z góry ojca Jana i robimy. Wszyscy myśleli, że tak ma być, a to był pomysł ojca Jana z góry, że nie jacyś przypadkowi ludzie, to jakaś firma pogrzebowa, tylko jego wodzireje. Też z nadmorza, z Krakowa, z Brzeska, całej Polski chłopaki z Warszawy w cylindrach, w kapeluszach góralskich podnieśli trumnę ojca i włożyli do grobu. We frakach, gdzie było tam odczuwalne minus 20 i wszyscy patrzyli na nas, bali się, że wpadniemy do trumny z tego zmrozu, skostniali cali, ale po prostu chyba wszyscy jakoś to tak przeżyliśmy. Wszyscy mówią, że to był największy zaszczyt dla nich. No więc po takich rzeczach też trudno mówić, że ojciec tutaj nie czuwa nad nami. Wszyscy się śmiejemy, cytując ojca Jana, który mówił do papieża, jak żeś mnie wrobił, to mi pomagaj. A my to sobą powtarzamy do niego. No jak nas to wrobiłeś, to nam pomagaj. No nie jest łatwo, na pewno. My generalnie i tak robiliśmy tą lednicę sami, tak? Tylko czasami potrzebowaliśmy jego spojrzenia, jego kiwnięcia głową. I powiem pani, że jeszcze miałem taką niesamowitą sytuację, jak ten pogrzeb się skończył, że jeszcze pojechałem coś tam zawieść, jadę w Poznaniu i chciałem zadzwonić, zapytać ojca, jak ten pogrzeb wyszedł. Tak jak go zawsze pytałem, jak ta lednica wyszła, ojcze. Oczywiście zbędne pytanie, bo wiedziałem, że będzie z tyłu powiedziane, że Kazek było cudownie. ludzie fantastyczni, zrobiliście super robotę. No nie ma takiego ojca Jana, bo to są lata przyjaźni, zaufania, lata siedzenia w tym oczku i czekania na ludzi tam, gdzie umarł. Zawsze, kiedy się dzwoniło, miałem się 15 minut, to dzwoniłem, gdzie ojciec jest? No, mówi, co się głupio pytasz, gdzie mam być? Gdzie jesteś? Mówi, ojciec otworzy bramę, bo stoję pod drzwiami. I zawsze była kawa, zawsze był jakiś ser od jakiegoś sponsora. Mówi, ty, a otwórz tą szufladę, tam patrz, mówi, kiełbasy dostaliśmy taką pyszną. A otwórz tam ciastka, przyszły jakieś, a tu skwierki. Po prostu tak jak w domu, bo od tego zawsze się zaczynało. Zaczynało się od kawy, a później się przychodziło do rzeczy innych, do co trzeba załatwić dla domu, czyli dla letnicy. No i jeszcze czasem miałem, przyznaję, zaszczyt zgrzeszenia z ojcem i zapalenia cygara. Ostatnio próbowałem zapalić cygaro, ale nie smakuje tak jak z ojcem. Wszyscy wiedzieliśmy, że to jest taka przyjemność, na którą sobie ojciec czasem lubi pozwolić. Nawet się tłumaczył w książce z tego. Więc no takie rzeczy. Cholernie tego będzie brakować. Próbujemy się w tym wszystkim odnaleźć. Jesteśmy dobrej myśli. Duszpasterze, którzy się nami opiekują, też się pewnie próbują odnaleźć. Nie mają łatwo. Specyficzni ludzie ojca Jana otaczali, pełno wariatów, indywidualistów i gwiazdy różne, ale bardzo duży potencjał ludzi, którzy chcą dużo zrobić, więc mam nadzieję, że sobie z nami jakoś poradzą i się nas nie przestraszą. Bądźmy dobrej myśli, że wzajemnie pociągniemy to wszystko. Pan Bóg tam już będzie czuwał z góry, żebyśmy ciągnęli to w dobrą stronę. Z ojcem Janem.
Była godzina 19.33, kiedy ojciec Jan umarł, to później się dowiedzieliśmy. No 19.50 miałem nawał telefonów od przyjaciół z Poznania i z Bydgoszczy. No nie mogłem odebrać, bo wtedy akurat odbywałem służbowe spotkanie, no ale jedna z osób puściła mi SMS-a, to przyznam, że dreszcz przeze mnie przeszedł, no, nie mogłem uwierzyć, co tam przeczytałem na ekranie monitora. Do teraz, jak to mówię, to wzbudza we mnie dosyć spore emocje. Wtedy już nie byłem w stanie funkcjonować. Następnego dnia zebraliśmy się na mszę, która była w intencji duszy ojca Jana Góry, odprawiana u dominikanów w Poznaniu. No i tam się zebrało całe środowisko Lednicy, całe środowisko Jamnej, przyjaciół ojca Jana. Za chwilę mieliśmy święta, no inne niż zwykle, bo to no, dla mnie przynajmniej osobiście mogę powiedzieć, jakby mój rodzony ojciec umarł, bo ojciec Jan był drugim moim ojcem, mimo że mam tego rodzonego, który mnie wychował od najmłodszych lat życia, tak ojciec Jan przez ostatnie kilkanaście lat też również mnie wychowywał swoją postawą, tym bezpośrednim kontaktem. No były to ciężkie święta Bożego Narodzenia i po świętach Bożego Narodzenia 30 grudnia przeżywaliśmy pogrzeb, wstrząsające chwile. W Poznaniu Eucharystia transmitowana przez Telewizję Polską. Zgromadziły się tłumy ludzi. Mimo tego siarczystego mrozu było nas kilka tysięcy osób i razem w wspólnocie, ze łzami w oczach, ten pogrzeb, odejście ojca celebrowaliśmy, spędzaliśmy wspólnie ten czas. Też nie tylko wspominaliśmy, ale też zastanawialiśmy się, co dalej, bo ojciec Jan nie lubił próżni, tego też nas uczy nas odpowiedzialności, więc nie możemy tylko wspominać to, co było, ale musimy myśleć o tym, co jest.
Myślę, że nadzieję podtrzymuje się poprzez szukanie długiej perspektywy, chrystusowej perspektywy. Brak nadziei jest też często wynikiem i owocem własnego egoizmu. Ludzie myślą o sobie, skoncentrowani są na sobie. No to cierpią, no bo zawsze paznokieć nam wrasta, albo mamy katar, albo pryszcze na nosie. Ludzie skoncentrowani na sobie bardzo cierpią. Tymczasem trzeba przyjąć Bożą perspektywę, perspektywę pójścia do domu Ojca, perspektywę przebaczenia i miłości, czynnej miłości bliźniego, perspektywę rezygnacji z tej koncentracji na sobie i egoizmu i przyjęcie chrystusowej nauki, chrystusowej moralności. I wtedy nadzieja pojawia się sama. Kopiemy jak studnie przed sobą, za plecami wytryska nam źródło. Nadzieja pojawia się sama jako produkt uboczny miłości i pójścia za Chrystusem.
Przyjaciele Lednicy to nie tylko Poznań, nie tylko Bydgoszcz, ale również Warszawa. W Warszawie odbędą się uroczystości wspomnienia pierwszej rocznicy śmierci legendarnego duszpasterza ojca Jana Góry. Tam wszystko rozpocznie się oczywiście mszą świętą. O godzinie 17 w kościele Dominikanów na słynnej ulicy Freta msza będzie celebrowana przez metropolitę warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza. A później wszyscy przeniosą się do Teatru Polskiego na godzinę 19.30, gdzie na dużej scenie teatru będzie spotkanie wspominkowe ojca Jana, będzie lektura tekstów ojca Jana Góry wykonywanych przez Wiesława Komasa i Andrzeja Seweryna, również wychowanków ojca Jana. Będzie to przeplatane z różnymi pieśniami. Będą tacy wykonawcy jak Agnieszka Gertner-Polak czy Dominik Doniu-Grabowski, nawrócony raper. Jak również będzie Marcin Pokusa z zespołem. Marcin Pokusa, mały góral, mały wzrostem, ale silny duchem, który również tworzył się w Cuflednicy. Tą całą galę, spotkanie będzie prowadził ojciec Tomasz Dostatni, również dominikanin, bliski ojcu Janowi, wychowanek ojca Jana. Ale w trakcie wieczoru odbędzie się również prezentacja niepublikowanych materiałów filmowych z archiwum rodziny Syków, pana Edwarda Syki z Bydgoszczy, z Wanianego Rynku, który przez te lata towarzyszył ojcu Janowi, swoją małżonką i ze swoimi synami, którzy teraz w Warszawie działają, tworzą chrześcijańskie studio filmowe i oni będą również organizatorami tego spotkania. I tak jak przed rokiem również organizowałem wyjazd na pogrzeb ojca Jana Góry. Informacja rozprzestrzeniła się poprzez Facebooka i tam ponad połowę ludzi nie znałem, przyznam. Jechało nas naprawdę kilkadziesiąt osób, prawie cały autokar. Zapraszam na Facebooka Lednickiego czy na stronę lednica2000.pl. Tam są publikowane informacje o aktualnej działalności środowiska Lednickiego, wspólnoty Lednickiej.
Wiara, która nie jest przełożona na kulturę, jest do końca nieprzemyślana, niedojrzała, niemożliwa do przekazania. Dlatego Lednica tworzy kulturę. Jeżeli oglądam się wstecz, to jestem zmęczony, ale nie żałuję. Mam poczucie sensu, że ani jeden dzień nie został zmarnowany, że żyłem dla Jego chwały. To napawa mnie nadzieją i ogromną radością.
Naszymi gośćmi byli
Szymon Róg. Żyj tak, aby ludzie pytali Cię o Boga. Tak jak właśnie ojciec Jan powtarza, tak staram się tą dewizą żyć. No i od 2 lat jestem radnym Rady Miasta Bydgoszczy i staram się tego Chrystusa również zanosić poprzez swoje działanie.
Dominika Chylewska, wspólnota Lednica 2000.
Kazek Hojna, Bodzirej, odpowiedzialny też za tańce lednickie.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.